Cześć, cieszymy się, że dzisiaj odwiedzasz podcast Kościoła Port. Zawsze jesteśmy pełni pasji dla inspirowania siebie nawzajem i tych, którzy nas otaczają. Wiemy, że mówienie z serca do serca jest czymś, czego każdy z nas potrzebuje. Zatrzymanie się na chwilę i zastanowienie nad kluczowymi rzeczami w życiu to coś, co pozwala się rozwijać, a co najważniejsze, zbliża nas do Jezusa, który dla każdego ma nieskończoną miłość i bezwarunkową łaskę. Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie.
Był taki moment na jednym tutaj ze spotkań wieczornych, kiedy już właściwie był koniec tego spotkania i mieliśmy tutaj taki tylko czas zabawy, jedzenia, rozmów. I ja wyszłam tam do naszej kawiarni i dwie dziewczyny, które przyszły tutaj z jednej ze szkół, podeszły do mnie i powiedziały, co możemy zrobić, żeby móc mieć relację z Bogiem. I chcę coś wam powiedzieć, kochani. Takie sytuacje jak ta uczą mnie jednego. Nigdy, ale to nigdy nie mów źle o młodym pokoleniu, bo oni ciebie potrzebują i oni chcą przyjść do ciebie i zadać te kluczowe pytania do swojego życia. Kochaj młodych ludzi, dlatego że to w nich Bóg włożył przyszłość i kolejne kroki dla twojego życia, dla twojej rodziny, dla twojego kraju. To jest niesamowite móc przebywać w takiej atmosferze, w tym, co tutaj się działo. I też wczoraj na Alfie również przeżyliśmy taki czas napełnienia przez Ducha Świętego. I modliliśmy się w takiej grupie przy naszym stoliku i Bóg dawał nam takie słowa zachęty, takie obrazy zachęty. I to jest dla mnie też takie poruszające, że na tej Alfie jest tyle nowych osób, rodzin, całych rodzin, słuchajcie. Przychodzą tutaj z dziećmi, tam u góry jest opieka dla dzieci i mamy tutaj taki piękny czas. I Kościele, to słowo, które Bóg dał nam na ten rok, który będzie dobiegał końca, to było odwaga. I wierzę, że to, co zrobiliśmy, to Ania, co wy robiliście w ciągu tygodnia, ty, Czarek, Szymon, cała wasza grupa, to był krok odwagi. Modliliśmy się o tym. Pamiętam, jak rozmawialiśmy o tym z Czarkiem w styczniu i Czarek powiedział, podejmę się tego, aby wziąć odpowiedzialność za to, żeby służyć młodzieży w naszym kościele i z naszym kościołem, bo to jest ważne. I Czarek nie powiedział, chcę być liderem. Czarek powiedział, chcę wziąć odpowiedzialność. Jestem gotowy, wierzę, że Bóg da mi siły, żeby to nieść. I to potem dzieją się takie rzeczy, bo to jest odwaga, słuchajcie. To jest naprawdę odwaga. I o tym mówimy, i to jest to słowo, które do nas wracało przez cały rok. I dzisiaj to kazanie, które mówię, ono będzie zamykało. Nie, na pewno nie jest ostatnie o odwadze w naszym kościele, ale zamyka tę całą roczną serię, bo już w listopadzie, za 3-4 tygodnie, będziemy mieli dzień wizji, spotkanie wizji, na którym będziemy mówić, co Bóg dalej do nas mówi. Co Bóg dalej do nas mówi? Dlaczego Bóg chciał budować w nas odwagę z powodu tego, co będzie nadchodziło w kolejnym roku? I rozmawiając o tym, jakie tematy będziemy nieść w tej odwadze, to mówiliśmy o tym, żeby być odważnym w hojności. Mówiliśmy o tym, żeby być odważnym w wierze. Mówiliśmy o tym, żeby być odważnym w tym, aby stawiać naprawdę Słowa Bożego. Tak wiele tematów, możecie je prześledzić, tak wiele tematów było w tej serii, możecie je prześledzić na naszym podcaście, na stronie czy na Spotify. I dzisiaj powiedzieliśmy sobie, że chcemy mówić o tym, jaki jest odważny krok Kościoła. A więc będę mówić o odważnej miłości. Będę mówić o odważnej miłości. Bo kochani, chociażbyśmy zrobili wszystkie ewangelizacje świata, chociażbyśmy zrobili wszystkie działania w tym mieście, jakie są możliwe, a jako Kościół nie nieślibyśmy miłości, na nic to się nie przyda. Kościół odważny w miłości. ludzie odważni w miłości. Więc odwaga w miłości. I myślę, że ten temat jest tak ważny, ponieważ dzisiaj żyjemy w takim świecie, we współczesnym świecie, w którym wydobywa się krzyk. Ale ten krzyk nie jest taki głośny. On nie jest taki, że idziesz i słyszysz, że ktoś ci krzyczy do ucha, tylko to jest taki krzyk, który jest w środku i mam wrażenie, że jest niszczący dla wielu ludzi. Że jest niszczący dla całych pokoleń, dla całych generacji. I to jest krzyk, który brzmi w ten sposób. Potrzebuję miłości. Potrzebuję być kochanym. Potrzebuję przerwać samotność. Potrzebuję czuć wartość dla mojego życia. Potrzebuję czuć sens dla mojego życia. I to jest taki krzyk. Chcę być kochany. Chcę być kochany. I mam też przeświadczenie i nawet wiem o tym mocno, że kiedy już jesteśmy w miejscu, w którym moglibyśmy tej miłości doświadczyć, to tak się zakręciliśmy, że sabotujemy objawy miłości. I nawet stworzyliśmy całą grupę takich powiedzeń, które, odważnie to wam powiem, nie są niczym innym jak sabotowaniem siebie i sabotowaniem miłości. I powiem wam parę z nich. Kocham ludzi, ale ich nie lubię. Jedno z takich słów. Wyobraź sobie teraz, cokolwiek myślisz o Jezusie, czy był prorokiem, czy był nauczycielem, czy był Mesjaszem, czy jest królem, czy jest Bogiem, cokolwiek myślisz o Nim, wyobraź sobie, że przychodzi do ciebie i mówi: kocham ludzkość, ale nie lubię ciebie. Kocham ludzi, ale ich nie lubię. Wiecie, to jest taki sabotaż, pod którym my możemy ukryć wiele relacji takich połamanych, zerwanych, wiele sytuacji, w których możemy źle potraktować kogoś innego, ponieważ możemy powiedzieć: ja go kocham, ale ja go nie lubię. Jest więcej takich rzeczy. Przecież nie mogę kochać wszystkich. To jest w zasadzie, wydaje się, prawdziwe. Nie jesteś w stanie mieć relacji z wszystkimi na tym samym poziomie. I nie jesteś nawet do tego jako człowiek przeznaczony i stworzony, żeby mieć relacje na tym samym poziomie z każdym, ponieważ masz zadbać w pierwszej kolejności o twoją relację z twoją żoną i z twoim mężem, z twoim rodzicem, z twoim dzieckiem. W pierwszej kolejności masz zadbać o relacje z tymi, dla których jesteś najbliżej, a potem z kolejnymi. To też nam się często miesza w życiu. I nie jesteś w stanie mieć relacji z wszystkimi na tym samym poziomie, ale możesz nieść miłość, która jest dla każdego człowieka, niezależnie od jego rasy, niezależnie od jego koloru skóry, niezależnie od jego pochodzenia, statusu społecznego. Jest coś takiego, co możesz nieść w życiu i nie sabotować siebie. I tego, że możesz też doświadczyć takiej miłości. Kolejna rzecz. Egoistyczna miłość. I wiem, że to funkcjonuje, wiecie? I wiem, że to funkcjonuje w słownikach, ale ja myślę, że nie ma czegoś takiego jak egoistyczna miłość. Jest po prostu miłość. Dlatego, że egoista nie potrafi kochać. Dlatego, że egoizm nie potrafi kochać. To jest taki, wiecie, sabotaż, egoistyczna miłość. Ale egoista tak naprawdę robi rzeczy i podejmuje wszelkie działania dlatego, że ma deficyt miłości. Dlatego, że nie potrafi kochać ani innych, ale tak naprawdę nie potrafi kochać siebie. I to jest taki kolejny krzyk o potrzebę miłości do mojego życia. My to tak nazywamy. Ale jest jeszcze jedno, uwielbiam to. Muszę skoncentrować się na sobie. To jest jedna z największych sabotaży dotyczących miłości w obecnych czasach. Bo jest tak prawdziwe, bo jest tak realne i wydaje się tak mądre i powiedziałabym nawet, że jest mądre. Więc muszę skoncentrować się na sobie. I potem spotykam osoby, które są skoncentrowane na sobie, I one pytam się, jak się czujesz? No, jestem zmęczony, jestem zmęczona. A potem okazuje się, że ten ktoś jest zmęczony, zmęczona, bo tak koncentrował się na sobie, że do trzeciej w nocy czy czwartej w nocy social media. Muszę skoncentrować się na sobie. To jest świat, który sabotuje siebie, kochani. To jest świat, który buduje w tobie poczucie tego, że są jakieś namiastki miłości, zamiast doświadczyć miłości. Zamiast doświadczyć prawdziwej miłości. Potrzebujemy tego, żeby pomyśleć o sobie. Potrzebujemy tego, żeby uczynić siebie dla nas ważnymi. Ale to nie chodzi o to, że to będzie wymówka do tego, że w twoim życiu przestaniesz kochać innych albo nie będziesz uczyć się kochać innych. Chyba w ubiegłym tygodniu była taka sytuacja, że przyszliśmy tutaj do budynku, do kościoła i był Daniel i Daniel mówi do mnie, jak tam? A ja mówię, jestem zmęczona. I potem, wiecie, taka myśl przyszła mi do mówię, co ty w ogóle i tak gadasz? I powiedziałam Danielowi, wiesz co Daniel, jestem niewyspana, bo do trzeciej w nocy czekałam na wyniki konkursu chopinowskiego i po prostu to jest prawda, a nie, że ja jestem zmęczona. Ja po prostu jestem niewyspana. Więc są takie sytuacje, które ja określam trochę takim słowem sabotaż. Sabotaż tego, takim jest zamknięciem twojego życia, twojej drogi do tego, żeby doświadczać miłości. I chcę wam dzisiaj opowiedzieć o jednej postaci, o młodym mężczyźnie, ale poznamy go jako dziecko, o takim imieniu Mefiboszet. Ja na przykład nie mam dobrej pamięci do imion i ostatnio na Bartka mówię Bartłomiej. I on się na mnie obraził i dlatego jak usłyszycie, że Bartek mówi na mnie Judyta, to jest odwet za to. Ale sobie myślę, okej, to jest takie imię, Mefiboszet, zapamiętałam je. Mefiboszet był synem Jonatana i wnukiem Saula. Kiedy Mefiboszet przyszedł na świat, to Saul, król Saul, był w momencie, kiedy jego władza, jego wpływy były już zachwiane. Tracił to. Kiedy Mefiboszet miał około 5 lat, to jego tata Jonatan i jego dziadek Saul zginęli w bitwie. I on pozostał jako potomek w takiej bardzo niebezpiecznej sytuacji. Dlatego, że jeżeli przenieślibyśmy się do tamtych czasów, a czasami mam wrażenie, że tamte czasy przyszły do tych czasów, ale przenieśmy się do tamtych czasów, do starożytnych czasów i tam była taka sytuacja, że jeżeli ktoś tracił władzę, to bardzo często wszystkich potomków jego rodu starano się usunąć. Łącznie z tym, że wydawano na nich wyrok śmierci, żeby oni już nie mogli nigdy wrócić do władzy. Dlatego to dziecko, które utraciło tatę i utraciło dziadka jednocześnie, stanęło w miejscu strachu. Od tamtego momentu Mefiboszet zawsze musiał się bać. Stracił wszystko, stracił pozycję, stracił znaczenie, stracił wpływ, ale również nigdy nie wiedział, co się wydarzy jutro, co będzie jutro. Strach był tym, co mu ciągle towarzyszyło. Kolejna rzecz, kiedy opiekunka Mefiboszeta dowiedziała się, że Saul i Jonatan zginęli, w panice zaczęła uciekać. Zabrała Mefiboszeta, zaczęła uciekać i podczas tej ucieczki to dziecko upadło i Mefiboszet już do końca swojego życia kulał na obie nogi, utykał na obie nogi. I osoba, która miała być dla niego najbliższa, która miała się o niego troszczyć, tak naprawdę w panice spowodowała, że on do końca swojego życia nosił na sobie zranienie. Nosił znak tej ucieczki, tej paniki. Osoby, które mają się troszczyć o ciebie, pomyślcie o tym, powodują, że ty doświadczasz zranienia. Kolejna rzecz z życia no i widzicie. Bartłomieju. Mefiboszeta. To jest to, że kiedy miał około 12 lat, to zamordowano jego wujka. I w tym momencie Mefiboszet pozostał zupełnie sam. I on o sobie mówił: jestem martwym psem. To jest wyrażenie, które Mefiboszet używał, określając siebie jako swoje imię. Taką tożsamość przybrał. Niektóre tłumaczenia mówią martwym psem, podłym psem, nieżyjącym psem. Tak o sobie mówił. Określenie pies w tamtym czasie było najgorszym, jakie można użyć, żeby zranić drugą osobę i pokazać jej, że jest nikim. I pokazać jej, że nie jest nawet w kategorii człowiek. I on z powodu tego, czego doświadczył, przybrał tą tożsamość. Tak zaczął o sobie mówić. Zastanówcie się, ile razy w tygodniu, ile razy w miesiącu i ile razy w roku tak ty mówisz o sobie i przybierasz taką tożsamość. Nie mam nic. Nie mam znaczenia. Nie mam żadnego wpływu. Jestem w samotności. Ci, którzy są wokół mnie, mnie ranią. To jest moja rzeczywistość. Jestem głupi, jestem nikim, jestem jak martwy. Nie mam już znaczenia. Jak często tak mówisz? Ja myślę, że ta osoba Mefiboszeta, pomimo tego, że czytamy o niej, że ona pochodzi z czasów starożytnych, ona jest tak bardzo aktualna dzisiaj. To jest jak osoba, która siedziałaby tutaj na którymś krześle, może siedzi obok ciebie, bo właśnie z takimi myślami zmagałaś się albo zmagasz się dzisiaj, albo w tym tygodniu, albo w tym miesiącu. Chciałabym, żebyśmy teraz przeczytali fragment o dalszych losach tego młodego mężczyzny. Pewnego dnia Dawid zapytał, czy pozostał jeszcze ktoś z domu Saula, aby mógł okazać mu miłosierdzie ze względu na Jonatana. A z domu Saula był sługa imieniem Siba. Został on wezwany do Dawida i król zapytał go, czy ty jesteś Siba? Odpowiedział, to ja, twój sługa. Król pytał dalej, czy nie ma jeszcze kogoś z domu Saula, abym mógł okazać mu miłosierdzie Boże? Siba odpowiedział królowi, jest jeszcze syn Jonatana, chromy na nogi. Król Dawid posłał więc, by go sprowadzić z domu Makira. A gdy Mefiboszet, syn Jonatana, syna Saula, przybył do Dawida, upadł na twarz i pokłonił mu się. I Dawid powiedział, Mefiboszecie. Ten odpowiedział, oto twój sługa. Dawid powiedział do niego, nie bój się, bo z całą pewnością okażę ci miłosierdzie ze względu na twego ojca Jonatana i przywrócę ci wszystkie ziemie twojego ojca Saula, a ty zawsze będziesz jadał chleb przy moim stole. Wtedy ukłonił się i powiedział, czym jest twój sługa, że zwracasz się do zdechłego psa, jakim jestem? Następnie król wezwał Sibę, sługę Saula i powiedział mu, wszystko co należało do Saula i do całego jego domu dałem synowi twego pana. Będziesz więc uprawiał jego ziemię, ty, twoi synowie i twoi słudzy. Będziesz zbierał plony, aby syn twego pana mógł jeść chleb. Siba odpowiedział królowi, wszystko co mój pan król rozkazał swemu słudze, to twój sługa uczyni. Król dodał, a Mefiboszet będzie jadł przy moim stole jak jeden z synów króla. Tak Mefiboszet mieszkał w Jerozolimie, gdyż zawsze jadł przy stole króla, a był chromy na obie nogi. Słuchajcie, kochani, ta historia to nie jest żadne pierdu. Ta historia to nie jest coś, co sobie przewijasz i patrzysz, o, to mnie nie zaciekawi. Ta historia to jest informacja do każdego człowieka na świecie. Niezależnie od tego, czy dzisiaj wierzysz, że tutaj jest prawda, czy że ta książka, którą nazwana jest Biblią, nie zawiera prawdy, to ta historia naprawdę jest dla ciebie. Dlatego, że ona mówi, że w historii świata wydarzyło się coś takiego, co wydawało się nie do złamania, a nagle przyszedł ktoś i to przełamał. I pozwólcie, że powiem wam dwie rzeczy, które są ważne w tej historii. Pada tutaj takie słowo, że on będzie jadł chleb. Zauważyliście, że Mefiboszet tam nazywa się właśnie tym martwym psem, zdechłym psem. I w kulturze tamtych czasów, to jeszcze się działo też później, w czasach Jezusa, psy to nie były ulubione zwierzęta ludzi, a na pewno nie były to ulubione zwierzęta tamtego obszaru geograficznego. I ktoś, kto był Żydem, nie podał chleba, oczywiście mówimy o chlebie tamtego czasu, jakkolwiek, jest to pewien symbol, nie podał chleba zwierzęciu, nie podał psu, ponieważ uważał, że nie może ten chleb się zanieczyścić. Więc kiedy tutaj pada wypowiedź, że będziesz jadł chleb, to oznacza, że ja ciebie tak nie widzę, że nie jesteś żadnym psem. I druga rzecz, która się tutaj pojawia, mogę Tomku poprosić ten ostatni fragment. Tak Mefiboszet mieszkał w Jerozolimie, gdyż zawsze jadł przy stole króla, a był chromy na obie nogi. Dlaczego jeszcze raz jest tutaj to powtórzone i dokładnie w tym miejscu? Dlatego, kochani, że w tamtym czasie, jeżeli ktokolwiek miał jakąkolwiek skazę, jakikolwiek ułomność, cokolwiek, to nie mógł przebywać na dworze króla, a na pewno nie mógł zasiadać z nim do jego posiłku. Nie mógł przebywać w obecności króla. Możemy sobie mieć, co to były za czasy, ale my nie jesteśmy tutaj od tego, żebyśmy teraz mówili, co tam były za czasy, bo my nie zmienimy myślenia tamtych ludzi, ale ważne jest to, co zrobił Dawid, bo Dawid naznaczył przyszłość tego, co uczyni Chrystus przychodząc tutaj na ziemię i zmieniając wszystko. Dlatego, że Dawid posadził go przy swoim stole i oni mówią, pomimo tego, że jego nogi były chrome. Jeszcze raz chcę do nas powiedzieć o kilku rzeczach z tej historii. Pierwsza rzecz, kiedy jest król, to król zna twoje imię i król o tobie pamięta. Król o tobie pamięta. Tak jak Dawid przypomniał sobie o Mefiboszecie i powiedział, czy jest. I Bóg mówi o tobie i Bóg o tobie pamięta. Król o tobie pamięta. Druga rzecz to jest to, że król mówi do ciebie, nie bój się. Pomyślcie, kiedy ten sługa, który wcześniej służył u Saula, przyszedł i powiedział do Mefiboszeta, Dawid cię wzywa, nowy król ciebie wzywa. Jak myślicie, o czym on myślał? To jest mój koniec. Odnaleźli mnie, ukrywałem się, miałem nadzieję, że z powodu tego, jaki jestem, że już nic nie mam, jak wyglądam, nie odnajdą mnie, a tymczasem mam przyjść i stanąć przed Dawidem. I kiedy on przyszedł, Dawid mówi, nie bój się. Król mówi, nie bój się. Za każdym razem, cokolwiek przychodzi do twojego życia, jeżeli boisz się, gdzie będziesz mieszkać i gdzie będziesz żyć, Bóg mówi, nie bój się. Jeżeli czujesz samotność i lęk przed samotnością, i myślisz sobie, ja nie znajdę nikogo w moim życiu, żeby z nim żyć Jezus mówi do ciebie, nie bój się. Jeżeli nie doświadczasz miłości, Jezus mówi, nie bój się. To jest pierwsza rzecz, którą wypowiada król. Nie bój się, nie bój się, nie bój się. I wiem, że jest to jedno z najważniejszych przesłań do dzisiejszego świata, do dzisiejszego Kościoła. Przestań się bać, bo Kościół nie może być w miejscu strachu. Nie może być, bo będziemy robić głupoty. Chrześcijanie, którzy się boją, robią głupoty. Król mówi, nie bój się. I zawsze będzie to powtarzał do twojego życia. Trzecia rzecz. Król nadaje ci pozycję, znaczenie i wyposażenie. Dawid wszystkie te ziemie, które były w posiadaniu Saula, zwrócił jego wnukowi i powiedział, na tej ziemi będziecie pracować dla Mefiboszeta. Król troszczy się o ciebie. To król daje ci znaczenie. To król cię wyposaża. To król daje ci wszystko. I ostatnia rzecz, mogę, Zachariaszu? Król zaprasza ciebie do swojego stołu. I chcę, żebyś siedział przy tym stole, żebyś siedziała przy tym stole. Kiedy Jezus Chrystus umarł na krzyżu, to dokładnie to się wydarzyło. Zna ciebie. Bardzo dobrze cię zna. I umarł, żebyś ty się nie bał, żebym ja się nie bała. I wyposaża nas we wszystko i nadaje nam znaczenie. I możemy siedzieć w obecności króla, w jego obecności. I to jest, kochani, tak ważne, bo ludzie, którzy nie doświadczają miłości, mają trudności w tym, żeby kochać. Jak chcesz mieć super mięśnie, musisz chodzić na siłownię. Jak chcesz mieć dobry intelekt, czytaj, studiuj. Ale jeżeli chcesz być jak Jezus, musisz przebywać w Jego obecności. Jeżeli chcesz kochać, musisz doświadczyć Jego miłości, tak jak Mefiboszet. Dla króla nie ma znaczenia, jaka jest ułomność w twoim życiu. Dawid wziął Mefiboszeta do sali królewskiej, gdzie jadał z ambasadorami innych krajów, z najlepszymi rycerzami, wojownikami tamtego okresu. Z tymi, którzy mieli najwyższe zaszczyty w państwie. I powiedział Mefiboszecie, chcę cię kochać, po prostu kochać, bo twoja tożsamość to nie jest bycie zdechłym psem. Jesteś na dworze króla. Kiedy ostatni raz pozwoliłeś sobie, żeby przebywać w Bożej miłości, w Jego obecności? Ja mam wiele historii, kochani, w moim życiu, gdzie miłość była na ostatnim miejscu. I to nie jest takie łatwe ją wyprodukować. Ale nauczyłam się jednego. Że przebywanie w miłości Jezusa powoduje, że jestem w stanie kochać, bo wiem, że jestem kochana. I kiedy kochasz siebie, bo wiesz, że jesteś kochany przez Króla, to kochasz innych. Kiedy kochasz to, jak zostałeś stworzony, bo wiesz, że On cię takim kocha, wtedy kochasz innych. Odważny Kościół kocha, my nie mamy innej drogi. Jezus powiedział, że poznają was po miłości. Moich uczniów będą poznawać po miłości. To jest narzędzie, które nam dał, żeby Kościół był rozpoznawalny. Chciałabym się z nami modlić. I chciałabym was teraz poprosić na coś takiego, jest tutaj pomiędzy nami. Nie chciałabym, żeby cały zespół grał. Dziękuję Maćku, że będziesz grał i będziemy w tej modlitwie, bo chcę, żeby zespół uczestniczył w tej modlitwie. Oni każdej niedzieli są tutaj i prowadzą nas, ale wiesz, że to jest dzisiaj dzień, w którym będziemy się też o was modlić. Na drugim nabożeństwie nie, tylko na tym. Daniel, wiem, że służyłeś bardzo mocno wczoraj, ale muszę cię jeszcze poprosić o tę służbę dzisiaj. I chciałabym teraz, żebyśmy usiedli tak, żeby mieć obok siebie wolne krzesło. Myślę, że znajdziemy tyle miejsca. Jak nie, to dostawcie. I chciałabym, żeby każdy z nas zaprosić cię do tego. Oczywiście być może to nie jest coś, w tym teraz będziesz się czuł najlepiej i możesz tylko obserwować. Chcę ciebie zaprosić do takiej modlitwy, a raczej do tego, żeby być w obecności Króla. Żeby być w obecności Króla. Chciałabym teraz poprosić ciebie, Daniel, Iwonka, ciebie i ja z Wintów Człowiekiem będziemy przechadzać się tutaj i będziemy się o ciebie modlić. Chwilę o każdego. Jeżeli nie chcesz, po prostu daj nam tylko znak. I proszę cię, przebywaj w obecności Króla. On jest tutaj. On jest tutaj. Chcę, żebyś był w Jego miłości. Abyś mógł kochać innych, abyś mogła kochać innych.
Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Rydłowie każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie ci przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.